Widziane z Poznania.
Nie będzie, proszę Państwa, w Poznaniu festiwalu Rock in Rio. Za to są od wczoraj i zdaje się wreszcie udane targi Motor Show. Można na nich obejrzeć m.in. najtańsze auto świata Tata Nano. Przepraszam. Jest też kilka premier samochodów z wyższej półki. Witamy Państwa serdecznie.
Aleksandra Przybylska, Gazeta Wyborcza.
Tomasz Serka, Głos Wielkopolski.
Tomek Lisiecki, Polsat News. Wiosna będzie, Pani Nino, za darmo.
Jest już.
No właśnie.
Witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Po śmierci w wyniku strajku głodowego kubańskiego dysydenta, zagrożeniu życia drugiego, represji wobec rodzin opozycjonistów, rośnie oburzenie opinii światowej na postępowanie kubańskich władz. Polski Sejm przyjął uchwałę w tej sprawie. Gruzińska telewizja i media nadała reportaż symulujący inwazję Rosjan, wzbudzając przerażenie wśród mieszkańców, co doprowadziło do śmierci dwóch osób. Centroprawicowa partia francuskiego prezydenta Nicolas Sarkozy'ego zdobyła w pierwszej turze wyborów lokalnych zaledwie 1/4 głosów. Dobry, 12-procentowy wynik osiągnęło stronnictwo skrajnego nacjonalisty Jean-Marie Le Pena. Badania drugiej próbki potwierdziły, że polska narciarka Kornelia Marek startowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver po wstrzyknięciu nielegalnego środka hormonalnego EPO. Premier Donald Tusk i ministrowie jego gabinetu podsumowali w Sejmie swoje dotychczasowe rządy. Opozycja zostawiła na rządzie PO-PSL suchej nitki. Sejm znowelizował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Kandydatów na członków do Rady IPN, która zastąpi dotychczasowe kolegium, wskażą środowiska naukowe i prawnicze. Łatwiej niż obecnie będzie można odwołać prezesa Instytutu, a osoby, których nazwiska znajdują się w archiwach PRL-owskich służb, będą miały pełen dostęp do swoich teczek. Poznańska Platforma Obywatelska wybiera dziś swojego przewodniczącego. Stanowisko to ubiegają się europoseł Filip Kaczmarek i wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski. Gościem zjazdu jest Radosław Sikorski, który jutro walczyć będzie w partyjnej debacie z Bronisławem Komorowskim o to, który z nich zostanie kandydatem na prezydenta Platformy. Wśród miejscowości typowanych do budowy na ich terenie elektrowni atomowej wielkopolski Klempicz zajął drugie miejsce po pomorskim Żarnowcu. Skarb Państwa chce sprzedać poznańską firmę Merazet za sumę niższą niż wartość należących do niej nieruchomości. Widziane z Poznania. Zanim przejdziemy do naszych komentarzy, mam do Państwa dwa krótkie pytania. Pytanie pierwsze, kto zostanie szefem Poznańskiej Platformy Obywatelskiej? I pytanie drugie o to, abyście Państwo skierowali pytanie do pretendentów na kandydata na prezydenta przed jutrzejszą debatą między Komorowskim i Sikorskim. Pani Olu, na pierwsze pytanie.
No i tak wywołana szybko do odpowiedzi, powiem, że na pewno szefem Platformy w Poznaniu zostanie mężczyzna.
W ramach parytetu.
A który to będzie mężczyzna, to myślę, że będziemy wiedzieli niedługo.
A ma Pani jakieś pytanie, które by Pani skierowała? Może Pani skierowała drogą internetową?
Nie, nie skierowałam drogą internetową i nie mam, ponieważ od samego początku konsekwentnie uważam, że te prawybory są tylko po to, żeby nie zajmować się rzeczami, które są dość istotne w kraju, i będę się tego trzymać.
Tomek Cyrk.
Ja myślę, że Filip Kaczmarek jednak zostanie szefem Platformy w Poznaniu. Myślę, że rośnie negatywny elektorat przeciwko Waldzikowskiemu, który jest szefem Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Jego zabieg z zaproszeniem i przyjęciem, jakkolwiek by to nazwać, prezydenta Ryszarda Grobelnego do partii wpłynął na to, że rośnie ten negatywny elektorat, i przy samym szacunku dla wicemarszałka Senatu Marka Ziółkowskiego myślę, że jednak te wybory przegra. A pytań do panów nie mam.
Tak na poważnie strasznie wszyscy mówią, to ja myślę, że szefem Poznańskiej Platformy zostanie Ryszard Grobelny. Będziemy mieli spokój z tego typu pytaniami na najbliższe 15 lat.
Dobrze, pytanie do pretendentów na kandydatów.
Ja mam proste pytanie do ministra Sikorskiego. Panie ministrze, dlaczego pan nie wytrzymał dotrwać z klasą do końca tego wyścigu? Bo powiem szczerze...
Ale pytanie podobno w debacie ma być jedno takie samo pytanie do obydwu kandydatów.
No to dobrze. To, panie ministrze, dlaczego pan nie wytrzymał dotrwać z klasą do końca? Panie marszałku, dlaczego pan tak się zmienił?
Aha, więc ja nie mam zielonego pojęcia, jak to zostanie szefem Poznańskiej Platformy Obywatelskiej. Dopiero dzisiaj się upewniłam, że dwóch innych kandydatów jakby sami zrezygnowali, pan Wojtasiak i Darek Lipiński, tak? Także zupełnie nie mam pojęcia, kto wygra. Natomiast pytanie mam jedno do obydwu, miałabym jedno do obydwu pretendentów, a mianowicie pytanie dotyczące personalnego zaplecza obydwu panów.
Pani się boi, pani Nina, że za Komorowskim będzie stał ten Palikot cały czas?
A za Sikorskim Roman Giertych. I chciałabym wiedzieć, jaka jest rola tych dwóch panów w prawyborczej kampanii, a także, i to chyba ważniejsze, gdyby któryś z nich miał zostać prezydentem, jaka będzie rola tych dwóch panów w kancelarii prezydenta. No, ale nie zadałam tego pytania.
Roman Giertych to na pewno by te wysokie drzwi otwierał tymi szerokimi barami, bo on taki duży jest.
Tak, tak, tak. Ale teraz powracamy już do tematu krajowych komentarzy i pytanie do Tomka Cylki. Chodzi o podsumowanie 2,5 lat rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, a wczorajszą debatę w Sejmie. Coś pana zaskoczyło w tej debacie?
Zaskoczył w ogóle pretekst tej debaty, bo myślałem, że zawsze świętujemy okrągłe rocznice, czyli rządów, a to tak wyszło 2,5 roku, to nie jest ani pół metek, ani nic, nie
podobno
wiem.
Podobno od listopada
ja wiem, tak, zwlekali, tak, oczywiście każdy pretekst jest dobry, żeby zwlekać, żeby pomydlić trochę oczy ludziom jakąś propagandą, z którą mieliśmy wczoraj do czynienia. Absolutnie mnie nic nie zaskoczyło. Nie zaskoczyła mnie sielankowa wizja premiera Tuska, którą nam przedstawił, i nie zaskoczyła mnie porażająca słabość opozycji, bo to, co zaprezentował wczoraj PiS i SLD w dyskusji merytorycznej, która mogła być dyskusją merytoryczną i która mogli wytknąć błędy, których jest mnóstwo rządu, no to była połajanka słowna, i z którą mamy do czynienia przy każdej tego typu okazji. Zupełnie uważam, że to strata czasu.
Ja mam wrażenie, że to był konkurs bonmotów.
Ja mam wrażenie, że to jest też jakiś kolejny spektakl, w którym może nie uczestniczymy, ale który nam się serwuje i my chcąc, nie chcąc jakoś go tak obserwujemy, i to rzeczywiście rozgrywa się tylko w takiej atmosferze spektaklu. Nic z tego nie wynika tak naprawdę.
Ja mam trochę takie wrażenie, jak przysłuchiwałem się tej debacie, że ona przebiegła w takim troszeczkę już ekumenicznym klimacie, bo to, że ci faceci i pani się ze sobą kłócą, nic ciekawego sobie nie zarzucają i nic ciekawego nie mówią, to już doskonale wiem. Więc to jest taka typowa polska ekumenia, może przedświąteczna, a może to też jest związane z tym, że wczoraj prawie 80 posłów Platformy Obywatelskiej rozpoczęło 80 km od Poznania na Świętej Górze w Gostyniu rekolekcje. Tacy święci byli strasznie, jak przyjechali, jak im się pytałem, czy politycy...
Ale z Wierchuszki, bo pan tam był, pan
byłem,
Tomku,
był Grzegorz Schetyna, Rafał Grupiński, i jak ich pytałem o to, czy ksiądz politykowi może zwracać uwagę tak samo jak każdemu innemu wiernemu, to mówili, że tak. To dziwne jakieś takie, że ja nie wierzę.
Ale to przynajmniej, panie Tomku, dobrze, że to jest w Świętej Górze, w Gostyniu się jakieś wodołagiewnik jeździli, a to widać, że mamy w Wielkopolsce argumenty.
Będzie teraz katolicyzm gostyński.
Tak, a ja jednak chciałam troszeczkę na poważniejsze to rozprowadzić tę wczorajszą debatę i chciałam powiedzieć o jednym wątku. Państwo zapewne wiedzą, że Donald Tusk zaapelował o to, aby opozycja włączyła się w szukanie rozwiązań zmniejszenia deficytu budżetowego i długu publicznego. No i to wezwanie zostało wyśmiane. Czy panów zdaniem, państwa zdaniem, zostało wyśmiane dlatego, że nikt z opozycji w to nie uwierzył, że jest to szczere wezwanie, czy po prostu no inaczej nie wypadało?
No nie, ale o ile dobrze słyszałem, to tak mi się wydaje, że któryś z liderów Sojuszu Lewicy Demokratycznej jednak powiedział, że wszelkie...
On powiedział, że to ściema.
Ale też było takie zdanie, że wszelkie dobre rozwiązania dla budżetu państwa i dla finansów państwa trzeba popierać. Tyle tylko, że mi się wydaje, że to trochę tak jest, że premier Tusk i jego ministrowie muszą coś takiego powiedzieć po to, żeby pokazać, że są w stanie nawet z diabłem pójść do nieba, żeby poprawić stan polskich finansów. No opozycja też musi powiedzieć, że najpierw wyśmiać, ale tak ciężko trochę puścić, jakby trzeba było, to my jednak możemy.
A taki sam apel był półtora roku temu, kiedy się zaczął kryzys gospodarczy, tak? Premier też apelował do opozycji o wspólne działanie w walce z
kryzysem. No ale opozycja w tej chwili, wtedy miała zupełnie inną receptę. Teraz pan premier powiedział, że dzięki Bogu, że nie słucha opozycji.
No ale to takie właśnie, to mówię w kontekście apeli, że premier lubi apelować średnio raz na rok i...
Będę się upierać, że to wszystko to są po prostu takie absurdalne spektakle, raz na jakiś czas fundowane nam, wyborcom, Polakom. Nie, mam wrażenie, że nas się chwilami traktuje jak dzieci. Może gdyby opozycja przygotowała jakiś program, poszła z nim do premiera, to wtedy można by było zobaczyć, co się okaże, ale... Znaczy, wątpię, żeby tutaj była wola.
Ja się z panią trochę nie zgadzam, bo też tak sobie myślę, że te wszystkie rzeczy, o których wczoraj mówił premier i te wszystkie nawiązania do expose sprzed 2 i 2,5 lat, to prawda, panie Tomku, że to trochę po czasie, to jednak jest jakiś program i to jednak jest jakiś pomysł na działanie, a to, że pojawiają się wezwania do opozycji.
Czyli jakiś pomysł na działanie, panie Tomku, nie rozumiem.
Powiedziałem, że jakiś pomysł na działanie,
no, właśnie, no to proszę słuchać.
Jakiś powiedziałem. A te wezwania do opozycji o to, żeby pomóc, to one też są chyba normalne, bo potem, kiedy po raz kolejny Główny Urząd Statystyczny ogłosi, że jesteśmy jeszcze bardziej zieloną wyspą, to będzie mógł premier powiedzieć, że
mimo, że
stało
opozycja...
się tak, mimo że opozycja nie chciała pomóc, chociaż błagaliśmy.
Widziane z Poznania, przechodzimy do naszych wielkopolskich tematów. Ewentualna budowa elektrowni w Klempiczu to sprawa odległej przyszłości. Zresztą chyba nawet lokalizacja w Żarnowcu nie jest stuprocentowo pewna. A może jest, panie Tomku, zwracam się do Tomka Lisieckiego, bo wiem, że pan zajmuje się tematem energetyki atomowej od dłuższego czasu.
No tak, chyba mogę powiedzieć, że po same swoje dosyć duże uszy siedzę zagrzebany w tym temacie, bo od prawie pół roku przygotowuję reportaż o energetyce jądrowej w Polsce, który jest właśnie oparty na tych elektrowniach, które miały powstać, na historii tych elektrowni, które miały powstać.
A miała powstać i w Żarnowcu, i w Klempiczu.
Powstały tak. Tylko i wyłącznie w głowach. Tyle tylko, że o ile w przypadku i Żarnowca, i Klempicza historia jest bardzo podobna, że kiedy polski pierwszy rząd niekomunistyczny podejmował decyzję o tym, że jednak zostaną posłuchane apele i działaczy społecznych, i polityków Solidarności, i artystów, i poetów, i tych wszystkich ludzi, którzy protestowali tak naprawdę nie przeciwko energetyce atomowej, a przeciwko temu, co się stało w Czarnobylu, to ponad 86% Polaków było przeciwnych energetyce atomowej.
I tak wtedy zresztą, zdaje się, no, nie mieliśmy wyjścia. Bylibyśmy zdani na technologię rosyjską.
Radziecką nawet. No. Dokładnie. Natomiast w tamtym roku, kiedy półtora roku temu, kiedy w Klempiczu przeprowadzono referendum, tam ponad 45% mieszkańców było zwolennikami budowy elektrowni atomowej właśnie w Klempiczu. Bardzo podobna sytuacja jest w Żarnowcu, gdzie ostatnio spędziłem kilka dni rozmawiając nie tylko z ekspertami, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy tam mieszkają i też z takimi ludźmi, którzy albo się przenieśli do Żarnowcy z jakiejś innej części Polski i ta elektrownia totalnie im zmieniła życie, bo w końcu nie powstała, albo z takimi ludźmi, którzy byli wysiedlani.
No ale tam, zdaje się, jest specjalna strefa ekonomiczna i oni sobie dosyć chwalą.
Tam już próbowano budować elektrownię gazową na ruinach elektrowni, nie powstałej elektrowni atomowej w Żarnowcu. Kilka innych przedsiębiorstw, przetwórnie mleka, warzyw, browar, tysiąc innych przedsiębiorstw, nic z tego generalnie nie wyszło. I muszę powiedzieć, że i w Klempiczu, bo tu rozmawiałem, i w Żarnowcu, ci ludzie strasznie wierzą, że jeśli będą powstawały atomówki, to da im to pracę. Trochę to tak nie jest, bo o ile faktycznie tak było, że w latach 80. i na tym krótkim początku 90. jak miała powstać elektrownia atomowa w Żarnowcu, to faktycznie tam ludzie stamtąd mieli pracę, to teraz tak nie będzie. To
jednak nawet będzie... przy budowie?
Raczej nawet przy budowie nie, dlatego że to będzie zupełnie...
Bo przy obsłudze to rozumiem. No, tam
przy obsłudze
będzie...
tak, ale to będą naprawdę nikłe miejsca zatrudnienia, to nie będzie tam za dużo pracy, to będą
przy
wszystko...
budowie też, nie?
Nie do końca właśnie, to nie tak wygląda. W Polsce po prostu nie ma takiego przemysłu, który się tym zajmuje, to są naprawdę wyspecjalizowane ekipy, w Polsce nie ma żadnego kierunku na żadnej z uczelni, który by przygotowywał ludzi, którzy mają pracować w tych elektrowniach atomowych. To ci wszyscy ludzie, którzy teraz się na ten temat wypowiadają, to są ludzie z czasów PRL-u jeszcze, którzy w wielu przypadkach mają niesamowitą i świetną wiedzę. Tyle tylko, że to już jest taka stara kadra troszeczkę. Nam trochę brakuje fachowców, ale może być tak, bo już takie głosy się pojawiają, że ponieważ rząd przedstawił ten ranking potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce, tam jest 40 parę miejsc, pierwszy Żarnowiec, drugi właśnie Klempicz, to może być tak, że na politykach zaczną powstawać kierunki na uniwersytetach, więc to się może troszeczkę zmienić.
A pierwsza elektrownia i tak zdaje się ma zacząć być budowana w 2014 roku najwcześniej.
No i na to potrzeba tam, mówi się, że około 6 lat, ale pewnie więcej będzie potrzeba. I tylko jeszcze jedną rzecz powiem, zanim Państwu oddam zdanie, że dla mnie ta dyskusja o elektrowniach atomowych w Polsce jest o wiele bardziej ciekawa na poziomie ludzkim, mentalnym i takiego sprawdzenia, czy coś nam się w głowach zmieniło, niż na poziomie tego, jak potrzebujemy prądu, ekonomii i tak dalej, bo to jest wszystko wyliczone i to wiadomo, że to się opłaca. Chociaż może się skończyć źle i o tym też trzeba pamiętać.
Ale nie będzie pan mówił, że rzeczywiście, że nie będą ludzie tutaj zatrudniani przy budowach, ale jest konkretny zysk dla samorządów, tak? I o to jest konkretna walka, tak? Samorządy będą miały wpływy z podatków, to będą wymierne efekty. Gmina mała Lubasz w Wielkopolsce, na którym terenie się znajduje Klempicz, rzeczywiście upatruje w tym ogromne szanse i ten ranking trzeba...
Tak, dlatego tam powstało Stowarzyszenie Klempicz, tak.
Dokładnie. I na ten ranking trzeba patrzeć właśnie przez pryzmat bardziej walki samorządów niż samych mieszkańców tych gmin.
No ale z tego co wiem, w Radzie Gminy tam głosy były bardzo podzielone. 7-5 zdaje się za. Pani Olu?
Tak, w Radzie Gminy te głosy były podzielone i właściwie Rada Gminy Lubasz opowiedziała się przeciwko. Natomiast to już nie jest taki jakiś gigantyczny stosunek, tak, o jakim moglibyśmy mówić jeszcze gdzieś pod koniec lat 80., na początku 90., bo tu rzeczywiście te głosy rozłożyły się 7-5, w związku z czym być może jak minie parę lat i cała ta perspektywa będzie bardziej realna. Bo przypomnijmy, że jednak w Żarnowcu ta elektrownia będzie budowana jako pierwsza.
Prawdopodobnie.
Proszę Państwa, w tym rankingu brano pod uwagę rozmaite czynniki. Chociażby takie jak warunki sejsmologiczne, jak odległość od dużych skupisk, ludności.
Jak dostęp do wody przede wszystkim.
Dostęp do wody. No właśnie. I to jest sprawa, która mnie w sprawie, jeśli chodzi o Klempicz, nurtuje i co do której nie mam jasności. Już chyba kiedyś o tym mówiliśmy. No Wielkopolska ma opinię regionu
wysychającego.
Tak. No jak tam jest, panie Tomku? Czy może ktoś...
Znaczy, z tego co ja wiem, to wygląda to w taki sposób, że budowa elektrowni atomowej, zresztą w przypadku budowy Żarnowca, to ta budowa pochłonęła ponad 1 mld zł. To przede wszystkim jednak infrastruktura elektrowni i wszystko to, co dookoła budowano. To nie jest problem, żeby tę wodę doprowadzić. To nam się wydaje takie dziwne, ale to jest o wiele mniej skomplikowane niż reakcja, która zachodzi w reaktorze, więc to raczej nie będzie problem. Chociaż będzie się o tym mówiło na pewno.
Na pewno będzie tak, że niezależnie od opinii społeczności lokalnych i w Klempiczu, znaczy i w gminie Lubasz, i w Żarnowcu będą bardzo aktywne, rozmaite organizacje pozarządowe. I to jest oczywiście szerszy temat.
A już się wszyscy Państwo śmiejecie.
No nie. Rozumiem, że kiedyś pan sam protestował przeciwko Klempiczowi, bo znam wiele osób pańskiego pokolenia, które były bardzo mocno zaangażowane właśnie na początku, na przełomie.
Między innymi dlatego zacząłem robić reportaż o energetyce jądrowej, ponieważ kiedyś miałem jasno sprecyzowane zdanie na ten temat, a teraz po prostu nie wiem, więc te rozmowy z różnymi...
Ale to sprecyzowane zdanie pod Czarnobylu, to sam pan to powiedział, żeśmy protestowali przeciwko staremu reaktorowi.
Proszę nie przekładać tej sytuacji do mnie, tylko rozmawiamy o pewnej sytuacji społecznej. Natomiast mówię, że miałem sprecyzowane zdanie na temat energetyki jądrowej, teraz nie mam, więc zacząłem robić reportaż po to, żeby się dowiedzieć. I bardzo ciekawe jest dla mnie to, co mi na przykład powiedział Krzysztof Skiba, kabareciarz, ale który w tamtych czasach protestował razem z Lechem Wałęsą przeciwko elektrowni jądrowej. I Skiba mówi tak, bo rozmawialiśmy ponad 2 godziny na ten temat, on mówi, że nie wie, co by teraz zrobił, bo zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że to jest inna technologia, że to jest inne państwo. I że może nie ma przeciwko czemu protestować. To, że protesty będą, to oczywiście będą, tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeśli w Polsce będą protesty, to będą protesty, które będą bardziej nie skierowane przeciwko budowie elektrowni atomowej, tylko przeciwko temu, że trzeba gdzieś te odpady składować, bo to jest problem, a nie budowa elektrowni. Problemem jest składowanie, a nie budowa.
Bardzo ciekawe jest to, o czym też pan Tomek wcześniej wspomniał, czyli zmiana nastawienia wśród mieszkańców tych miejscowości, prawda? Czyli to, że ta akceptacja społeczna zarówno w Żarnowcu, jak i w Klempiczu, gdzie mówiło się już w drugiej połowie lat 80. o tym, że tam mają powstać te elektrownie, że tam jest tak, że mieszkańcy się tym interesują. Ich wiedza jest o wiele większa, aniżeli w innych miejscach w Polsce.
Myśmy już tego problemu, ten problem kilka razy dotykali, że sprawa elektrowni atomowych oczywiście jest zanurzona w szerszym kontekście w ogóle przyszłości energetycznej Polski. I zapewne od tego wysokiego pułapu ekolodzy będą protestować, poczynając z tym, że także mówiliśmy, że ekolodzy protestują przeciwko innym rozwiązaniom energetycznym, protestują przeciwko nowym odkrywkom węgla brunatnego, protestują przeciwko elektrowniom wiatrowym. No nie, ale mówimy tylko o energetyce. Ostatnio takim hitem, proszę państwa, stała się energia wyzwalana, tak zwana łupkowa, tak? To się, że podobno według jakichś badań amerykańskich Polska jest potencjalnie bardzo zasobna w jakieś tam pokłady łupkowe, które mogą być źródłem energii. Z tym, że oczywiście jest to bardzo droga technologia, technologia w zasadzie jeszcze w Europie niedostępna, no, którą Ameryka. Tam chodzi głównie o zastąpienie gazu, ale no... W każdym razie na pewno ekolodzy dużo nam wyjaśnią, mówię troszeczkę złośliwie.
A ja bym właśnie tego nie traktował złośliwie przede wszystkim dlatego, że te organizacje ekologiczne, które teraz zaczynają się odzywać na temat właśnie składowania odpadów atomowych, to nie są już takie organizacje...
Ale czy oni przedstawiają jakąś alternatywę? Znaczy, no bo to jest najważniejsze.
Dwie istotne rzeczy. Przede wszystkim ci ludzie przedstawiają, bo z nimi również rozmawiam, przedstawiają ekspertyzy przygotowane przez naukowców. To jest jedna rzecz. Można oczywiście zastanawiać się, jaki jest dobór tych naukowców, ale to,
ja rozmawiam, szukam zdania. Natomiast to jest tak, naukowców. Że
ja mam taki bardzo generalny wniosek na temat tego, w jaki sposób postrzega się w Polsce energetykę atomową i w ogóle rozwój takich różnych innych sektorów energetyki. To jest trochę tak, że tak, ci ludzie, którzy są zwolennikami energetyki atomowej, to są nimi po pierwsze dlatego, że mają kompleks tego, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie tej elektrowni nie ma. Bo to jest wyraz nowoczesności. Po drugie, że wiedzą, dlatego, że wiedzą, że to jest tani sposób produkcji energii i coraz bardziej bezpieczny. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ci, którzy są przeciwni temu...
Znaczy tani w przyszłości, bo chyba inwestycyjnie to jeden z najdroższych.
Inwestycyjnie nie, oczywiście, że tak. Natomiast ci, którzy są przeciwni temu, to mówią tak, że wyrazem nowoczesności jest to, żeby Polska oprócz tego, że Unia Europejska nakłada na nas normy, zgodnie z którymi w ciągu kilkunastu lat ponad 20% energii to powinna być energia ze źródeł odnawialnych, to dla nich wyrazem nowoczesności jest też pewna dywersyfikacja, czyli że są takie high-tech źródła jak elektrownia atomowa, ale jest też woda, wiatr, te łupki itd., itd. To się da wszystko pogodzić.
Widziane z Poznania. Ciekawa jestem, czy któreś z państwa jest w tej sprawie gotowe znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla Skarbu Państwa. Chodzi oczywiście o decyzję dotyczącą poznańskiego mera Zetu. Pani Olu, pani pierwsza, najpierw fakty.
Fakty są takie, że poznańska spółka mera Zet, która istnieje od 58 lat, ma zostać sprzedana...
Która zajmuje się czym?
Która zajmuje się najróżniejszymi rzeczami. To jest bardzo skomplikowane. Zajmuje się hurtową sprzedażą i serwisowaniem aparatury laboratoryjnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast posiada też kilka nieruchomości, między innymi w Poznaniu i w Tarnowie Podgórnym. Taka najbardziej znana, myślę, też dla wszystkich słuchaczy, będzie ta u zbiegu ulicy Gwarnej i Świętego Marcina, gdzie mieści się teraz jeden podobno z lepszych lumpeksów w Poznaniu. I również, nie wiem, restauracja Sphinx, taki supermarket Biedronka w samym centrum naszego miasta. To jest nieruchomość dość droga, jak i pozostałe nieruchomości. One wszystkie zostały wycenione przez rzeczoznawców.
Merazet jest własnością Skarbu
tak,
Państwa.
Tak, zostały wycenione na dobrych 20 milionów złotych, przy czym spółka nie ma żadnych długów. a ma jeszcze należności od kontrahentów, które chciałaby ściągnąć i tak naprawdę warta jest blisko 30 milionów złotych, natomiast Ministerstwo Skarbu Państwa wystawia ją na sprzedaż za 11 milionów złotych. To jest 3 razy mniej. Mało tego, wystawia ją na sprzedaż w takim trybie.
W poniedziałek,
tak.
Czyli
mało tego, ona zostaje wystawiona na sprzedaż w takim trybie, gdzie tak naprawdę nikt, kto zgłosi się do przetargu, nie musi gwarantować miejsc pracy dla 60 osób, które tam pracują. Nie musi gwarantować tego, że zostanie utrzymana ciągłość tej działalności, którą w tej chwili MRZ się zajmuje. Czyli tak naprawdę najfajniej byłoby to kupić za 11, sprzedać te wszystkie nieruchomości, które
za
dobre 20, a może i więcej, nawet 30 i generalnie zarobić, zwolnić wszystkich na bruk. No i tyle faktów, natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek usprawiedliwienie dla Skarbu Państwa, o które pani pytała, pani nie, to powiem szczerze, ja go nie znajduję.
Mnie trudno też.
Ja go nie znajduję.
A może trzeba by posłuchać premiera Tuska wczoraj, może on coś tam powiedział o prywatyzacji właśnie
dla mnie
w swoim przemówieniu.
Dla mnie to jest kolejny dowód na to, że na siłę szuka się możliwości łatania dziury budżetowej.
To są tak śmiesznie małe pieniądze.
To jest kompletnie bez sensu.
Proszę Państwa, ja mam jedno pytanie i mam nadzieję, że usłyszę odpowiedź. A skąd my wiemy, że ta cała masa, no nie upadłościowa, ale masa MRZ to jest warta 30 milionów, bo wszyscy piszą i mówią 30 milionów, a nikt nie mówi, skąd te dane zostały wzięte.
Ale nie, no w gazecie napisaliśmy jasno, skąd one zostały wzięte, a mianowicie wycena przez biegłych jednej, drugiej, trzeciej nieruchomości to daje w sumie 20 milionów złotych i do tego różnego rodzaju należności, na które MRZ jeszcze czeka i tak dalej, i tak dalej. Cały majątek spółki to jest 30 milionów
złotych. Czyli to byłoby tak, że urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa godzą się z tym, że jeśli ten MRZ zostanie sprzedany za 11 milionów, to podobnie jak Ryszard Globalny zasiądą na ławie oskarżonych i będą odpowiadali narażenie Skarbu Państwa na straty.
Ale ja wcale bym się nie zdziwiła, bo dla mnie ta sytuacja jest bardzo podobna z sytuacją Kulczyk Parku, o której pan wspomniał.
Ale to jest w ogóle zastanawiające. To jest w ogóle, ci urzędnicy, to jest wyraz niekompetencji. Trzeba otwarcie powiedzieć. Rząd mówi, ma jakiś plan prywatyzacyjny, tak, na rok, z którego trzeba uzyskać ileś setek milionów złotych.
Dobrze, ale proszę Państwa, ale co robić w takiej sytuacji? Okej, jest wycena na 30 milionów, tylko że się okazuje, że ktoś chce zapłacić dużo, dużo mniej. Więc może to jest realizm, a nie
szantaż. No tak, ale panie Szanku, rozumiem, że jeszcze nie wiemy, kto co chce zapłacić.
Po drugie, mamy tutaj jakieś takie drugie dno, a mianowicie wcześniej poznańskie zakłady sprzętu ortopedycznego też zostały wystawione za o wiele mniejsze pieniądze i po tym, jak rozdmuchaliśmy tę sprawę w gazecie, ministerstwo wycofało się z tego przetargu. Nie wiem, kto to tam organizuje, natomiast na pewno ma problemy z liczeniem.
Ale to jest kolejny dowód, pan Przemek Wenarski, którego serdecznie pozdrawiamy, zawsze się śmieje z nas, jak mówimy tutaj, że chcemy naszych Wielkopolan w rządzie. I to jest ewidentny dowód na to, że nie mamy swoich przedstawicieli wysoko w ministerstwach i po prostu ludzie w Warszawie nie wiedzą, co tutaj się dzieje. Mamy żadnego lobbingu.
Żeby tam bili tych z Katowic, a pod siebie podgarniali.
Poseł Dzikowski spotkał się z ministrem Gradem w tym tygodniu, wymienił jakieś papiery i jest zadowolony ze dobrze spełnionej misji. No przecież to tak nie możemy polityki uprawiać.
Ja powiem jedną rzecz, która dla mnie jest strasznie ciekawa i taka strasznie pozytywna w przypadku tego MRZ-u. To jest to, o czym jeszcze nie mówiliśmy, że grupa pracowników mówi, że chciałaby albo wziąć udział w przetargu, w każdym razie przejąć tą firmę.
Tak, to jest bardzo pozytywne.
Świetny pomysł, tylko panowie, żadnych preferencji dla was. Stańcie normalnie, uczciwie i wygrajcie.
Czyli dajcie więcej niż 11 milionów, tak?
Na przykład.
Dobrze, ale z drugiej strony
11
powiem
milionów
tak,
i 100 złotych.
11 milionów i 100 złotych. Z drugiej strony powiem tak, że tak, Kulczyk Park też został kupiony za 6 milionów i 100 złotych. Więc to 100 złotych jest bardzo dobrym przebiciem.
Natomiast
o tą stówę się toczy wszystko, tak. O tą dodatkową stówę. Ale chciałam wrócić do tej kwestii z pracownikami, którzy rzeczywiście chcieliby założyć spółkę i przejąć się ten MRZ. Natomiast, bo Tomek wspomniał, że niech oni staną do tego przetargu uczciwie i tak dalej. Mnie boli w tym wszystkim to, że pracownicy już dobrych parę miesięcy temu chcieli się tym zająć i chcieli przejąć spółkę. Pisali o tym do ministra skarbu, chcieli się z nim spotkać w miniony wtorek. Nie dostali cały czas odpowiedzi. Do spotkania w ogóle nie doszło. Nie było ministra, wiceminister nie znalazł dla nich czasu. Znaczy, myślę sobie, że to jest bardzo niedobrze, jeżeli w naszym państwie, którym rządzi w tej chwili Platforma Obywatelska, obywateli traktuje się z buta po prostu.
Znaczy, ale może to troszeczkę tak jest, że my jako społeczeństwo i jako też, nie wiem, jakieś tam grupy pracownicze dorastają do tego, że to jest jakaś nowa odsłona kapitalizmu, że są, może są takie możliwości ratowania takich firm właśnie. Teraz mówię zupełnie poważnie. Dać jednak jakieś preferencje tym ludziom, jeśli chcą założyć spółkę, firmę, obojętnie w jakiej formie, przejąć tą produkcję, zadbać o swoje miejsca pracy, zadbać o ten majątek, płacić podatki na miejscu.
To ja uważam, szansę.
Ja uważam, że trzeba pomagać, dawać szansę, tak.
Ja z taką wrodzoną tendencją do masochizmu nawiążę do tego, o czym mówił pan Tomek Cylka, mianowicie o kiepskim umocowaniu polityków wielkopolskich, polityków poznańskich w centrali i powiem, a co z dziennikarzami poznańskimi. Ostatnio obserwowałam kilka udanych interwencji regionalnych dziennikarzy, na przykład z Krakowa na szczeblu ogólnopolskim. Owszem, w Gazecie Wyborczej tekst o Myrazecie znalazł się w centralnej gazecie, ale na której stronie, pani Olu?
Na jednej ze stron gospodarczych.
Na bardzo, bardzo
pani
nie dalekiej.
Pani powie, że to jest bardzo daleka strona, ale to jest dokładnie to miejsce,
oczywiście,
które powinno się...
Głos Wielkopolski, który pisze równie ostro, jak Gazeta Wyborcza, używa dzika prywatyzacja i w ogóle takich strasznie mocnych, też jakoś nie ma przełożenia na swoją centralę, bo ja nie rozumiem, na jakich podstawach Skarb Państwa oparł tę skandalicznie niską wycenę. Może jest jakieś drugie dno, ale jeżeli zwalamy winę, panie Tomku, na polityków, to troszeczkę pomyślmy też o naszej dziennikarzy roli.
Co, i głowę popiołem posypać?
Nie, walczyć w swoich centralach, to jest skandal, chyba że o czymś nie wiemy. Dziękuję państwu, do usłyszenia za tydzień.
Aleksandra Przybylska,
Tomasz Cylka,
Tomek Lisiecki,
Nina Nowakowska i Rafał Polacki. Dzisiaj na reportaż chcę zaprosić Tomek Lisiecki, tak.
O 14.15 zapraszamy na reportaż Wandy Wasilewskiej, manifest Rozbrat. Co czeka poznańskich skuterów? Czy podzielą los wywłaszczonych z podobnych miejsc w innych miejscach Europy, która w cudzysłowie cywilizując publiczną przestrzeń niszczy ostatnie wyspy współczesnej anarchii? A może po prostu pora na to, by uporządkować niezagospodarowany teren?
Proszę państwa, zapraszamy nie tylko do wysłuchania reportażu, zapraszamy także do dyskusji. Po reportażu będzie otwarty mikrofon, będą mogli państwo dzwonić, a dzisiaj o 17.30 w Poznaniu demonstracja w obronie Rozbratu.
Czy na nią też zapraszamy?
Nie. Ale ja przynajmniej nie zapraszam.
Informuję, że zaczyna się o 17.30 pod poznańskimi krzyżami, żeby państwo wiedzieli, gdzie iść.
Dziękuję, a na widziane z Poznania na pewno zapraszamy w przyszłym tygodniu.